Jak będę płakał, to mam chusteczki.
Witam Was serdecznie. Tak, ad vocem chcę powiedzieć, że znam tu dwóch ludzi z tego kościoła. Dwóch Jacków. Jacka Urłowskiego, waszego pastora, poznałem zanim go, czy usłyszałem o nim, zanim go poznałem osobiście. Był taki zespół Armia Syloe chyba, tak? Zespół, który czynił naprawdę poruszenie. Też pionierzy. Obsługiwali ewangelizację, Duch Święty się przechadzał. Nigdy tego zespołu na żywo nie słyszałem, natomiast dużo dobrego słyszałem o nich. Rozpoczęli taki pochód, świeży powiew, który przychodził na Polskę. Dużo ludzi się nawracało wtedy też. Więc byli to ludzie pasji. Co to robiło? Nie jakość muzyki, chociaż jakość muzyki była dobra, ale to, co czyniło przemianę, to pasja dla Chrystusa. Tak? Jacek II, poznałem go z 15 lat temu też gdzieś. Jeszcze kiedy był u baptystów tutaj w Żerardowie. W tym kościele jestem pierwszy raz, ale w Żerardowie już byłem raz. Później już mnie nie chcieli, ale... Kiedy z nim rozmawiałem, sobie pomyślałem, jak na baptystę, to jest taki dziwny człowiek. Marzenia, pragnienia, wołanie. Więc sobie pomyślałem, dwóch ludzi pasji, kiedy się spotyka, to może być dobrze. Nie musi być dobrze, ale może być dobrze, tak? Czasami tak bywa. Byłem w Stanach, widziałem taką rzekę, która powstawała z dwóch rzek. Jedna rzeka miała wodę czerwoną, pewnie gleba była czerwona, więc rzeka była czerwona, a druga była jakaś inny kolor. I dziwne było to, że po wpadnięciu w jedno koryto te rzeki płynęły obok siebie. Było widać wodę czerwoną i tą drugą. Dopiero poza kilka kilometrów ta woda się mieszała, była już jedna. Więc w kościele czasami tak bywa, że z początku idziemy obok, ale długo tak nie może być. Musimy iść razem. Tak? Rozpocznę nietypowo, też ubrałem się nietypowo. Lubię usługiwać w garniturze, ale miałem się do was dzisiaj ubrać tak. Więc zacznę też nietypowo. Mówią, że to nie po kaznodziejsku zacząć od dowcipu, a zacznę od dowcipu. Mogę? Jest to dowcip pewnie znany, żydowski dowcip, który niesie ze sobą pewną mądrość i to jest dowcip z morałem. Staram się znać dowcipy z morałem. Skrócę go, żeby nie było, bo to jest dłuższy dowcip, skrócę go. Do pewnej wioski przyjechała rodzina żydowska i dla niektórych ludzi był to problem, więc ksiądz zaprosił Żyda do siebie, żeby porozmawiać z nim. I podstępnie wziął kropidło, pokropił go i mówi, teraz jesteś katolikiem, bo cię właśnie ochrzciłem. No i ten Żyd mówi, no trochę nieuczciwie, no ale trudno. Ktoś zna ten dowcip już, nie? Jacek zna, on wszystko prawie wie. Więc Żyd później... W dowcipie jest trochę inaczej, ale załóżmy. Zaprosił księdza do siebie i w czasie piątku, kiedy wtedy jeszcze nie jadło się w kościele katolickim mięsa, był to post od produktów mięsnych, Żyd miał zastawiony stół z wołowiną.
Dziękuję.
I ksiądz mówi, no ale jesteś katolikiem. Ochrzciłem cię, dlaczego ty jesz mięso w piątek? A Żyd się pyta, i ksiądz, to przeszkadza? Jest to problem? Ksiądz mówi, problem. Katolicy poszczą w tym czasie. Więc ksiądz Żyd poszedł po miotełkę, przyniósł wodę, pokropił wołowinę i mówi do wołowiny tak. Urodziłaś się krową. Żyłaś jak krowa. A od teraz jesteś karpiem. Jaki jest morał z tego dowcipu? Hmm? To, że należysz do Kościoła, albo to, że ciebie ochrzczono, nie czyni w tobie przemiany. To może uczynić przemianę, ale to nie czyni przemiany. Dopiero szczere podejście, nawrócenie się, przemiana wewnętrzna czyni z ciebie chrześcijanina, dziecko Boże. Żyd w mądry sposób księdzu coś pokazał. Samo pokropienie wodą nie zmienia Żyda w katolika, bo jego mentalność, jego serce ciągle jest gdzieś indziej. Potrzebujemy głębokiej przemiany jako ludzie, to dopiero przynosi owoc w naszym życiu. Bóg nie lubi gry pozorów. Bóg nie lubi gry pozorów. Ja mam dzisiaj dla was trudne słowo. Wierzę, że wytrzymacie. Ostatnio mam dylemat w swoim sercu. Kiedy się nawróciłem i oddałem swoje życie Bogu, pokochałem Boga całym sobą. I kocham Boga do tej pory, chociaż czasami popłakałem się z Bożego powodu. Czasami się zawiodłem na Bogu. Zawiedliście się kiedyś na Bogu? Tak. Nie dlatego, że Bóg zawodzi, tylko dlatego, że nasze rozumienie Boga jest niedoskonałe, tak? Więc sobie wyobrażamy coś i nam się wydaje, że Bóg nas zawiódł. Nie zawiódł, tylko nasze przekonanie jest nie takie, ale czasami sobie popłakałem. Miałem pretensje do Boga. Chciałbym, żeby moje życie było tylko ochy i achy teraz przed Bożym tronem, ale Biblia powiada wyraźnie, każdy, kto chce żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, jak tam jest? Będzie znosił prześladowanie, to znaczy czytaj niewygody, próby, rzeczy, których nie będzie rozumiał. Nie rozumiemy pewne rzeczy, prawda? Nasze mózgi są za ciasne, żeby pewne rzeczy rozumieć, a Boga nikt nie ogarnął, bo niebiosa niebios nie mogą go ogarnąć. To co dopiero nasze ciasne umysły. Więc miałem różne momenty w swoim życiu, ale te momenty w związku z tym, że poznałem Boga osobiście w różnych formach działania, miłości. Te momenty więc trudne nie oddaliły mnie od Boga. Było mi przykro, płakałem, musiałem do siebie dochodzić, ale nie stanąłem przeciwko Bogu. Dlaczego? Bo Go znałem, bo Go znam. Bo mogłem Go dotknąć. Mogłem doświadczyć Jego uzdrowienia nie tylko fizycznego, ale tego wewnętrznego. On przemienił moją strukturę i On czyni ciągle moje życie ciekawszym. Myślę, że każdy, kto zna Boga, nie jest w stanie się nudzić. Jeżeli zaczynasz się nudzić w swoim chrześcijaństwie, to znaczy, że gdzieś zboczyłeś trochę z drogi. Może nie całkiem, ale trochę zboczyłeś, bo już nie znasz Boga całym sobą, tak jak Go znałeś. Potrzebujemy więc ciągle mieć korektę, tak? Pływaliście kiedyś łodzią za pomocą wioseł? Co trzeba robić, żeby dobrze płynąć? Ja nie jestem dobrym pływakiem, ale pływałem łodzią. No ale sterujesz wiosłami, jak jesteś na... Co trzeba robić? Do czego korekta? Ale skąd wiesz, jaka korekta? A nie widzisz. Jeżeli nie złapiesz punktu orientacyjnego, nie widzisz. Pierwsze, łapiesz punkt orientacyjny, nawet na morzu. Łapiesz punkt orientacyjny. Jeżeli nie łapiesz punktu orientacyjnego, ja kiedyś na Mazurach godzinę pływałem w kółko, nie wiedząc o tym. Dlatego, że jedną rękę mam silniejszą, drugą słabszą, więc to wiosło prawe ciągnęło mocniej. I wydawało mi się, że płynę prosto i nagle patrzę, krążę. Mówię do mojej żony, jak to jest? Ona mówi, ja się dziwię, że ty tego nie widzisz, a ty krążysz. A mieliśmy płynąć tam. I moja żona mi to wytłumaczy. Moja żona to po prostu... Czasami niedobrze się żeni, czasami dobrze. Te żony są mądrzejsze czasami. Boże, jak moja duma męska czasami cierpi. Więc ona mówi, popatrz, to drzewo tam, widzisz? Siedzisz tyłem do kierunku jazdy? patrz na to drzewo. Patrzyłem na drzewo, płynąłem prosto. Jak patrzyłem na żonę, a mam ładną, zacząłem krążyć. Musimy mieć punkt odniesienia. W swoim chrześcijaństwie musimy mieć punkt odniesienia. Bo czasami różne rzeczy nas znoszą na boki. Jeżeli nie korygujemy swojego kursu, to ciągle myślisz, że jesteś we właściwym miejscu, a już nie jesteś we właściwym miejscu. Dlatego każdy człowiek potrzebuje korekty. Każdy człowiek potrzebuje korekty. Piotr potrzebował korekty? Paweł do niego przyszedł i powiedział: obłudniku. Do apostoła, takiego wielkiego apostoła. Powiedział: obłudniku. A Pan Jezus do tego Jana, którego tak wychwalamy, że leżał na piersi Jezusa i po prostu powiedział: jakiego ducha jesteście? Ty i twój brat. I nazwał ich synami gromu. Powiedział: nie tak was powołałem. Nie trzeba ognia sprowadzać na ziemię, żeby pochłonął ludzi, ale duchowy ogień tak, ale nie ten fizyczny. Więc każdy potrzebuje korekty. Służba prorocza jest między innymi po to, żeby przynosić korektę, zachętę, zbudowanie, ale służba prorocza jest jedyną służbą, gdzie kamienują ludzi, znaczy proroków. Czytaliście Biblii, żeby kogoś innego kamienowali? Albo cudzołożników, albo proroków. Tak? Więc drodzy, jesteście w miejscu jakimś tam. Ale niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteście, potrzebujecie zdążać do pewnego miejsca, które jest określone. Bóg dał pewne rzeczy. Przeczytajmy sobie słowo. Słowo trudne. Księga Jeremiasza, moja ulubiona księga. Już zaczynam chyba płakać. Wyciągnę sobie. 39 rozdział od 10 wersetu aż do wersetu 18, ale będziemy sięgać do tyłu i do przodu. Możemy tak? Zgadzacie się? Nawet jak się nie zgodzicie, to jak sięgniemy. To było takie retoryczne pytanie. Dzięki. Czytamy. Część biednej ludności, która nic nie posiadała, pozostawił Nebuzaradan, naczelnik straży przybocznej w ziemi judzkiej, i dał im jednocześnie winnice i role. Co do Jeremiasza, wydał Nebukadnesar naczelnikowi straży przybocznej następujące zarządzenie. Weź go, czuwaj nad nim i nie czyń mu żadnej krzywdy, lecz postępuj z nim tak, jak on sam ci powie. Wtedy Nebuzaradan, naczelnik straży przybocznej, i Nebuszazban, przełożony nad eunuchami, i Nergal-Sar-Eser, dowódca wojsk liniowych, i wszyscy dostojnicy króla babilońskiego posłali i kazali sprowadzić Jeremiasza z dziedzińca wartowni i przekazali go Gedaliaszowi, synowi Achikama, syna Safana, aby pozwolił mu iść do domu i tak pozostał wśród ludu. I doszło Jeremiasza słowo Pana, gdy był trzymany na dziedzińcu wartowni, tej treści. Idź i powiedz Ebed-Melechowi, Etiopczykowi tak. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Oto ja spełnię moje słowa nad tym miastem ku złemu, a nie ku dobremu. I sprawdzą się w owym dniu na twoich oczach. Lecz ciebie wyratuję w owym dniu i nie będziesz wydany w ręce mężów, których się boisz. Albowiem na pewno wybawię cię i nie padniesz od miecza i zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi zaufałeś, mówi Pan. O czym tu jest mowa? Mowa jest o tragedii. Wiecie, że tu jest mowa o tragedii? Przez lata i wcześniej Izajasz, później Jeremiasz, częściowo Ezechiel, inni prorocy zapowiadali nieszczęście. Pierwszy raz Bóg przepowiedział takowe nieszczęście już przez Mojżesza. Pamiętacie? Góra błogosławieństw, góra przekleństw. Mojżesz, żegnając się z narodem, wszedł na jedną górę, na drugą. Z jednej błogosławił, z drugiej przeklinał i mówił, jeżeli nie będziecie słuchać Pana, jeżeli będziecie chodzić swoimi drogami, jeżeli będziecie postępować samowolnie, jeżeli nie uznacie waszego Boga, to... I mówił przekleństwa. Czyli było uwarunkowane. Nie musiało się spełnić. Ale z góry błogosławiec mówił, nie będzie niepłodny, nie będzie niechcianej, nie będzie roniącej, ziemia będzie wydawać plon. Piękne słowa, prawda? Naród Boży miał wybór między jedną górą a drugą górą, między błogosławieństwem a przekleństwem. Rzeczy, które robi Bóg, są zawsze jasne. Bóg wyjaśnia sprawy i pozostawia je nie pozostawia rzeczy niedopowiedzianych. On wszystko dopowiada. Więc nie możemy powiedzieć, nie wiedziałem. Nie możemy tak powiedzieć. Chociaż polskie prawo i nie tylko polskie prawo mówi, że nieznajomość prawa człowieka nie tłumaczy. Człowiek odpowiada przed prawem, nawet jak go nie zna, więc powinniśmy znać prawo, tak? Mało tego, przysłowie mówi, że głupi to naród. Jaki to jest naród głupi? Który swojej historii nie zna. Potrzebujemy znać swoją historię. Dlaczego? Bo inne przysłowie mówi, że historia lubi się powtarzać. Więc żeby dobrze zarządzać swoim życiem, swoją duchowością, potrzebujemy znać historię, bo demony przeszłości ścigają nas czasami, tak? Ścigają. Potrzebujemy więc wiedzieć, w którym miejscu mamy czuwać. Jak bronić swojej tożsamości duchowej. Jak żyć. Doszło więc do sytuacji, kiedy Nebukadnesar czuł się pobudzony, żeby pójść i ukarać Judę, Izrael. Miał być narzędziem w rękach Boga, żeby lud Boży nauczył się rozumu. Ja chciałbym, żeśmy byli wychowywani bezstresowo, tak? Nie da się. Wiecie, że się nie da? Mogę wam historię opowiadać? Jestem w służbie trochę lat. Mam kupę historii i lubię je. Wiecie, byłem kiedyś poza granicami Polski w takim kościele i pastor do mnie mówi tak, słuchaj, po skończonym nabożeństwie będziesz się modlił o ludzi. Ja mówię, no dobrze, ty tu rządzisz. A on mówi do mnie, ale wiesz, mamy tu taką kobietę, która ma SM. Nie wiem, co to znaczy, ale... Sklerozis multiplica. Rozsiane. Jest już na wózku inwalidzkim, źle się ma, jest bardzo wrażliwa. Proszę, żebyś mówił do niej łagodnie, dobieraj słowa, żeby się nie zranił, no bo rozumiesz, tych ludzi zabija stres. Powiedziałem, dobrze. I on mówi, będzie tylko jedna taka osoba, więc ją na pewno poznasz. I będzie pierwsza. Skończyłem kazanie, to uzgodniliśmy. Ja klepnąłem, to jest gra. No ale Bóg czasami i mądremu rozum zabierze. Tak? Więc skończyłem kazanie, przywieźli mi ją na wózku i ja w ogóle o niej zapomniałem. Wymazało mi. Podszedłem do niej i na oczach wszystkich stanąłem i zacząłem na nią krzyczeć. Powiedziałem, co ty sobie myślisz? Jak ty się zachowujesz? Siedzisz na tym wózku, a Bóg ma moc, a ty jesteś jak ciele i w ogóle nie przyjmujesz Bożego Słowa. I zacząłem na nią krzyczeć. A ona zaczęła się trząść, płakać. Pastor zbladł. Wszyscy po prostu za nim zrobili, tak ich sparaliżowało, że ja jeszcze im jej kładłem z minutę, tak? Wreszcie pastor do mnie dopadł. Mówi, chłopie, co ty robisz? A ja na nią patrzę, mówię, Boże, to ona. Przeprosiłem, ale to już było po ptakach, to już się mleko rozlało. Ale wiecie, jaki był efekt tego? Płakała dwa dni. Ja miałem w plecy. Powiedzieli mi, że już mnie nie zaproszą, ale zaprosili. Ale jaki był efekt pozytywny? Wstała z wózka. Nie została całkiem uzdrowiona, ale wstała z wózka. Bała się urodzić dziecko, a jej mąż bardzo chciał dziecko. Urodziła dziecko. Chowają dziecko. Powiedziała, gdybyś mnie nie zmotywował, bo mnie zagłaskali prawie na śmierć w tym kościele. Gdybyś mnie nie zmotywował, gdybyś nie pobudził mnie mojej wiary, siedziałabym na wózku i nie miałabym dziecka. A tak, to dziecko motywuje mnie, żeby żyć. Muszę być z moją córką. Że muszę jej przekazać pewne rzeczy. Że muszę się nią opiekować. Więc wtedy rodzi się coś więcej niż tylko wiara i instynkt macierzyński, który daje taką siłę, że kobieta nawet, kiedy jest sparaliżowana, to wstanie. Nie wiem, jak one to mają, ale one tak mają. Dzięki Bogu, że mężczyźni tak nie mają. Mają spokojniejsze noce. Więc czasami Bóg używa takiej metody szoku, żeby człowiek zaczął myśleć, żeby się obudził ze snu. Tak jest napisane? Obudź się, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. Do kogo to jest napisane? Do świata? Do Żydów? Do Kościoła. Obudź się, który śpisz. To znaczy, że nie są przelewki, tak? Ale Kościół się, czy naród. Będziemy mówić naród Boży, Kościół. Stary Testament, naród Boży, mamy Kościół. Synonimy, tak? Nie chciał się obudzić. Przekroczyli pewne granice. Myśleli, że się da, a się nie da. Bo przysłowie mówi, że Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy. Ludzie wierzą tylko w miłosierdzie Boże, ale ja wierzę w Boga, który jest sprawiedliwy. Tak? Dla sprawiedliwości Bożej Jezus poszedł na krzyż. Wiecie, że to dla Bożej sprawiedliwości? Bo grzech może być zmazany tylko śmiercią i krwią. Więc Jezus musiał zapłacić cenę krwi za nas. Inaczej nie można było tego zrobić. Dla Bożej sprawiedliwości Jezus poszedł na krzyż. Więc potrzebuje być w nas wiedza, że Bóg jednak jest sprawiedliwy. Czy naród Boży jest chętny czerpać wiedzę? Korektę. Gdzie? Rozmawiałem z taką kobietą, z którą mąż miał jakieś problemy. Kiedy wysłuchałem jednego i drugiego, powiedziałem do tej kobiety, słuchaj, wynika z tego, że jednak twoja wina jest większa. A ona się tak zdenerwowała, jeszcze nie powiedziałem, jaka jest jej wina. Tak się na mnie zdenerwowała i zaczęła krzyczeć. Powiedziała tak, rodzice mnie odrzucili, w szkole mnie prześladowali, ciągle mam się do błędów przyznawać i znowu przyszedł taki święty i będzie mi palcem pokazywał. A poszedł ty! Powiedziałem, zanim pójdę, to pięścią w stół walnę. I nie myśl, że ci będzie... że ci odpuszczę. Bo nie przyszedłem tu po to, żeby tylko wysłuchiwać twojego użalania się nad sobą. Robili mi krzywdę. A mi nie robili krzywdy? Kiedy byłem młody i ojciec mnie podejrzewał, że paliłem papierosy, a paliłem. Miałem 7 lat. Zamknął mnie 7-latka o 12 w nocy w starej, zburzonej stodole, gdzie miałem potąd wody zgniłej takiej, w piwnicy, szczury mi po głowie latały. Zamknął mnie i powiedział, jak się przyznasz, to cię wypuszczę. Godzinę mnie trzymał, nie przyznałem. A ktoś na chwilę był zamknięty do szafy i całe życie trzeba go uwalniać od tej szafy. Wziąłbym lagę, to bym go uwolnił natychmiast. Może jestem ordynus, ale jak długo można człowieka hołubić? Jak długo można się nad sobą użalać? Powstań, zajaśnij, jest napisane, tak? Czy nie? Powstań, zajaśnij, a nie chodź jak dziad. Krzywdę mi zrobili. Jej, odrzucili mnie. Nie mam życia. Ciągle ode mnie coś chcą.
To, że ciebie skrzywdzili, nie ma prawa, nie daje ci prawa, żebyś krzywdził innych. Żeby teraz wszyscy naokoło ciebie na paluszkach chodzili. Nie. My mamy być światłem tego świata. My mamy być zachętą dla ludzi. My mamy Chrystusa demonstrować, czy nie? Ludzie mają wiedzę. W naszym kraju ludzie mają wiedzę o Jezusie. Nie mają? Mają. Tu. Nie tu, ale tu. Ale mają. Więc sama wiedza im nie da tego, co jest najcenniejsze. Oni potrzebują zobaczyć ludzi, którzy faktycznie chodzą za Jezusem. Chodzić za Jezusem faktycznie wtedy, kiedy umiesz wyznać swój grzech. Moja żona jest prawie doskonała, ale kiedyś do niej powiedziałem: Halinka, zawsze było super, ale teraz musisz wyznać swój grzech. Odpuść mi. To jest dla mnie takie trudne. Powiedziałem: ci nie odpuszczę. Tak, na początku małżeństwa to byś tego nie zrobił, ale teraz męczysz mnie. Powiedziałem: Hańka, to dla twojego dobra. Jeżeli nie wyznasz tego grzechu, ten grzech będzie miał tobą panowanie. Ja nie zgadzam się, żeby grzech panował nad moją żoną. Czy ty to rozumiesz? Ale jest mi tak ciężko. Będę z tobą, ale grzech musisz wyznać. Musisz nazwać go po imieniu, że jest paskudny, że się nim brzydzisz. Odpuść mi! Nie odpuszczę! Daj rękę! Przejdziemy przez to razem! Ale grzech musi być nazwany po imieniu, bo inaczej będzie panował nad tą, rozumiecie? Możesz chodzić na uwolnienie, możesz chodzić na nabożeństwa, jeżeli nie wyznasz swojego grzechu. Grzech nad tobą panuje. Chociaż Jezus króluje, to grzech panuje. Dlatego Biblia mówi: dajcie odpór diabłu, poddając się Bogu. Poddajcie się Bogu i dajcie odpór diabłu, a on ucieknie. To jest nie pasywne, to jest aktywne. Bóg powołuje ludzi do aktywu, a nie do pasywów. Więc potrzebujecie zrozumieć tą sytuację. Kiedy więc przekroczyli granicę, a zanim jeszcze przekroczyli granicę, Jeremiasz mówił do Sedekiasza, mówił do Jojakima, poprzedniego króla: uważaj, bo przychodzi nieszczęście. Jeżeli się nie upamiętacie, to przychodzi nieszczęście. Wiecie, ja nie jestem taki dobry jak mówcą, jak Jacek, więc będę mówił troszeczkę tak po swojemu. Będziemy później, przy obiedzie. Więc będę mówił po swojemu, dobrze? Ja mam swoją, ja nie jestem dobrym kaznodzieją. Chcę słuchać Boga. Powiedzcie mi, znacie taką historię, kiedy Jehoszafat, król izraelski, spotyka się z Achabem na uczcie. Pamiętacie takie wydarzenie? Niektórzy pamiętają. Achab mówi do swojego szwagra, bo byli szwagrami, Jehoszafata, ten Jehoszafat, Boży człowiek, Achab, dziad, przepraszam, grzesznik, więc... Achab mówi do Jehoszafata: a może byś poszedł ze mną pod Ramot Gileackie? Odebrali nam je. Należy nam się. Nasze zawsze było. Tak? No ale Jehoszafat mówi: no ale trzeba by było Boga zapytać, tak? Sprowadzili więc proroków, a prorocy prorokowali: tak mówi Pan, idź pod Ramot Gileackie, poszczęści ci się. Ale Jehoszafatowi coś nie pasiło. Chociaż tych proroków było mnóstwo, coś mu nie pasowało. A czy jest jeszcze tutaj taki jeden? I Achab mówi: jest taki, ale tak go nie lubię, bo mi zawsze prorokuje nie tak, jak trzeba. I zamknąłem go do więzienia. Siedzi w więzieniu w tej chwili. Niech mój pan tak nie mówi. Więc sprowadzili Michała. I summa summarum, przez różne tam koleje losu, Michałasz mówi: nie idź pod Ramot Gileackie, bo Pan zaplanował cię tam zabić. Więc nie idź pod Ramot Gileackie, bo widziałem Izraela rozproszonego jak owce po górach, które nie mają pasterza. Jacha mówi: mówiłem ci, że jak mi zaprorokuje, to po prostu tak, on zawsze tak. Powiedzcie mi,
Kto zna tą historię? Kto posłuchał proroctwa? Kto uwierzył proroctwu? Achab czy Jehoszafat? Achaba nazywamy poganinem, bo odstępczy był od Boga, chociaż był królem Izraela. A Jehoszafat był wierzący, chociaż był królem Judy. Kto posłuchał? Kto uwierzył? Kto powiedział? Która? Poznać, rękę podnieść. Tu. Dlaczego? A, to na chybił trafił. No właśnie. Dobrze, Achab. Wiecie dlaczego? Bo Jehoszafat, chociaż szukał Bożej wyroczni, pytał Boga, na wojnę poszedł. To jak posłuchał? Jakby uwierzył, to by nie poszedł. A Achab na wojnę poszedł, ale jak on poszedł na wojnę? W przebraniu za zwykłego żołnierza. Do Jehoszafata powiedział, ty ubierz swoje szaty królewskie. Wiecie, gdzie myk był? Myk był w tym, że Jehoszafat czuł się uhonorowany. Tak działa diabeł. Uhonoruje ciebie. Ty bądź królem. Ubierz szaty królewskie. Ale w głowie co było? Chcą zabić króla. To kogo będą szukać? Króla. A ja się przebiorę za zwykłego żołnierza. I o mało Jehoszafata nie zabili, kto czyta tą historię. Aż go rozpoznali, że to nie ten król. Więc odstąpili od niego. Zostawili go. I Achabowi by się udało, gdyby Bóg nie był Bogiem. Ale ponieważ kiedy Bóg coś zaplanuje, to Bóg to robi. Po prostu. Bóg jest Bogiem. Nikt go jeszcze nie ściągnął z tronu i nikt go nie ściągnie, gwarantuję wam. Bóg jest Bogiem. I nagle pewien wojownik naciągnął łuk i strzelił tak sobie i strzała precyzyjnie trafiła między spojenie pancerza. Dostał w brzuch i się skrwawił, a psy lizały jego krew zgodnie ze słowem proroczym. Achab uwierzył w proroctwo. On uwierzył nie w ten sposób, żeby zastosować się do tego słowa, ale uwierzył w ten sposób, że chciał Boga przechytrzyć. Ja dzisiaj chcę wam powiedzieć, Boga jeszcze nikt nigdy nie przechytrzył. Nawet Lucyfer. Piękny byłeś i wyniosły. I miałeś piękne lutnie i coś tam jeszcze. Jak strącono cię z nieba. Jak nisko upadłeś. Tak? Nikt Boga nie przechytrzył. I nikt nigdy Boga nie przechytrzy. Dlatego warto być po czyjejś stronie? Po Bożej stronie. Bo ci się wydaje, że w danym momencie ci się udaje, to jednak nie. Bóg daje szansę. Bóg jest miłosierny, to prawda. I Bóg daje każdemu szansę. Bóg nie jest rychły do gniewu. Ale bogaty w miłosierdzie, ale potrafi się gniewać, tak? Nie jest rychły do gniewu, nie jest popędliwy. Przychodzi na czas, kiedy dał człowiekowi szansę. Co zrobiono z Jeremiaszem? Za to, że im mówił, musicie pokutować. Co zrobił z Jeremiaszem? Czy wtedy już wiedzieli o Niniwie? Może wiedzieli, może nie. Ale pamiętacie, jak Niniwa pokutowała, kiedy Jonasz im głosił? Wcale nie mówił do nich, musicie pokutować. Jonasz głosił do pogańskiej, złej, okrutnej Niniwy. 40 dni i będzie po mieście. Jakby walet przejechał. A król, kiedy to usłyszał, doszło do niego to słowo, powiedział... Krowom nie dać jeść i bydłu wszelkiemu i zwierzętom, ani jeść, ani pić. Ludziom zakazuje jeść i pić, będziemy wołać do Boga, może się zmiłuje. I Bóg zmiłował się nad nimi. To pogański król uwierzył. Pogański król przyjął Boże słowo, a Sedekiel.
Hilkiasz, Jojakim i ci inni wszyscy po kolei, królowie Izraela, znający Boże zasady, znający Boże zakon, znający Boga, znający historię o Mojżeszu, o przejściu przez morze, nie posłuchali. Jakie trzeba mieć serce? Jak bardzo trzeba się zatwardzić, żeby nie posłuchać Boga, kiedy poganie słuchają Boga? Wiecie, kiedy czasami patrzę, to mnie boli. Bo wiecie, co dzisiaj się mówi w Polsce? Nie mówi się tego oficjalnie. Pewnie, że nie. Ale ogólnie chrześcijanie mówią tak. Duchowość i charyzmaty nie przynoszą powodzenia dla Kościoła. To są takie rodzynki na torcie, więc nie polegajmy na tym. Organizacja. Dziecko do przedszkola, ładna otoczka na rączkę, telefon. Młodzi, niscy, witający, bo jak za wysoki, to się przestraszą. Trzeba, żeby był niski, witający, taki chuderlaczek, niepozorny, żeby wzbudzał zaufanie. Mamy być ładnie ubrani. Zespół ma się ładnie uśmiechać. Jak nie umieją, to ich nauczymy. To wszystko działa. To się robi medialne. Wiele kościołów ma dzisiaj tak zwany live stream, tak? To się tak nazywa? Stary jestem, ale jednak nadążam. Więc ludzie się przygotowują do tego, żeby dobrze wypaść w internecie. Bo kamera wszystko wyłapuje. Czy to jest złe? To nie jest złe. My mamy być ludźmi medialnymi. My mamy umieć się zachować na scenie. To nie jest złe. Ale to nie może być pierwsze. Rozumiecie? To nie może być pierwsze. Biblia mówi, że dobry gospodarz to jest jaki gospodarz? Ha, mam was. Po prostu będę was egzaminował. Nie wiem, czy mnie zaprosicie jeszcze, ale podejmijcie rękawice. Gospodarz dobry to jest taki, który ze swego skarbca co wydobywa? Stare i nowe rzeczy, tak? Nie tylko dobre. Stare i nowe rzeczy.
Więc dlaczego czasami w życiu Twojej Biblii przyjąłeś inne rzeczy? Bo dałeś Bogu prawo i jednak coś zachowałeś dla siebie. Achan, kiedy zachował rzeczy przeklęte w swoim domu, czy w namiocie, to przyszło przekleństwo do całego Izraela. Józue powiedział, kto gdzieś coś zachował. Pytał Pana i wyszło na Achana. I wiecie, dla mnie to był szok. Józue nie przyszedł, ty łajdaku jeden, i powiedział, daj chwałę Bogu. Co zrobił? Aha, mówię, zakopałem. To odkopać. To odkopać. Na temat Achana było moje pierwsze kazanie, do dzisiaj pamiętam. Siedziałem sobie, nawróciłem się niedawno i przyszedłem na nabożeństwo z takich grup ludzi, usiadłem, a oni mieli taki zwyczaj kreśla. A może ktoś braci na słowo? I popatrzyłem, a bracia czytali w tym czasie Biblię. Wiecie, jak to jest. Nie wiesz, co powiedzieć, to czytasz. Świetnie się robisz nagle. Czytasz mi. Dobrze się czytałem. Na nabożeństwie się aktywnie uczestniczy. Więc powiedziałem, a ja mam. A wtedy ja byłem narzucony. Nie wiedziałem, że jestem prawaczem. Powiedziałem, a dobra, cię mów. Sam powiedziałem, przeczytałem tą historię. I powiedziałem, wiecie, modliłem się o ten kościół. I przeczytałem tą historię. I wiem, że to jest historia do tego kościoła. Bo wy modlicie się o przebudzenie, ale zakopaliście rzeczy. Jeżeli chcecie przebudzenia, to Bóg zacznie wykopywać. I wtedy będzie i wstyd, i trochę, jak to na Ukrainie mówią, waliać będzie, tak? No to po rosyjsku chyba waliać, tak?
Waliać.
No. Mówią, że na głębokiej Syberii imię Wania jest najpopularniejsze. Każdy Wania. A to głęboka Syberia. Więc Bóg przychodzi, żeby wydobyć coś. Czy to jest wygodne? To burzy twój imidż. Taki święty. Tak się świetnie o Bogu mówię. Bóg przez moje ręce uzdrawiał. Teraz zniszczę sobie reputację. Bo nagle wyjdzie grzech. Muszę się z czymś uporać, tak? No ale widzisz, jak schowasz grzech, to co? To diabeł go nie widzi? To Bóg go nie widzi? Nawet samolot przez pewien czas na oparach potrafi lecieć, ale w końcu spadnie. Potrzebujesz mieć paliwo. Potrzebujesz mieć prawdę słowa. Potrzebujesz mieć Ducha Świętego. Wiedzmy, Jeremiasza wsadzono do więzienia. Najpierw rzucono go do cysterny, tak a propos. Wiecie, jak z tej cysterny go wyciągnięto? Ebinelech. Czy jak on się tam nazywał? Eulu. Etiopczyk. Poszedł do króla, powiedział: królu, tak się proroków nie traktuje. Sedekiaszu, proroka wrzuciliście do cysterny, on zginie. Czy nie masz sumienia? To mąż Boży. Jak się traktuje w Izraelu proroków? Król powiedział: weź, wyciągnijcie go. I wyciągnięto Jeremiasza. I dano go na dziedziniec wartowni. A później Sedekia zapytał się, zachował Jeremiasza do siebie i powiedział: mężu Boży, powiedz mi, jaka jest Boża wola w stosunku do mnie i do narodów? A Jeremiasz powiedział: jak ci powiem, to mnie zawiniesz. Nie będzie ci się podobać, bo słowa są trudne. Nie mów tak, ja cię będę chronił. Jeremiasz powiedział: tak mówi Pan, to miasto będzie wydane w ręce króla babilońskiego. Wiele ludzi zginie i wiele pójdzie do niewoli. Twoi synowie też. Więc lepiej posłuchaj Boga. Ale boję się tych Judejczyków, którzy już są u Babilończyków. Zabiją mnie. Pan mówi: nie zabiją, tylko posłuchaj Boga. Co zrobił Sedekiasz? Nie posłuchał Boga. Są ludzie, którzy się pytają i nie słuchają. Nie posłuchał Boga. Bał się bardziej Judejczyków niż Nebukadnezara. I wiecie, co zrobił Nebukadnezar? Kiedy przyszedł i zrobił wyłom w murach miasta. Sedekiasz uciekał bramą, dopadli go na pustyni. Na jego oczach zabili jego synów. Macie synów? Macie dzieci? Jakbyście się czuli, kiedy cię trzymają i każą ci patrzeć i mordują ci syna. Jednego, drugiego, trzeciego. Jak się czujesz? A później, żebyś nie zapamiętał, wyłupią ci oczy. Jemu wyłupili oczy. Żeby ostatnia rzecz, którą widział, była śmierć jego synów. Wiecie, jakie to jest perfidia diabelska? Nie myślał o tym, że diabeł go dopadnie. Myślał, że ucieknie od sprawiedliwości. Mógł pokutować. Mógł zachować się właściwie. Dbał o swój imidż. Zachował swój dom. Nie pozwolę, żeby mnie skrzywdzono. Ci Judejczycy. Nie słuchał Boga. Mam wrażenie, że ludzie nie lubią słuchać Boga. Bo Bóg mówi dziwne rzeczy, których nie zawsze rozumiemy. Bo te rzeczy są na dzisiaj, ale czasami są na daleką przyszłość też. Więc rozumiemy jakiś wyrywek ze słowa proroczego, rozumiemy troszeczkę z Biblii, rozumiemy troszeczkę z tego, co Bóg do nas osobiście mówi, ale rozumiemy tylko ciągle tylko troszeczkę, bo Biblia tak mówi, że cząstkowe jest nasze poznanie i cząstkowe jest nasze prorokowanie. Nie znamy pełni. Potrzebujemy więc pokory i posłuszeństwa. To on bierze cię za rękę. To on cię prowadzi. Bycie chrześcijaninem znaczy naśladować ślady Jezusa Chrystusa. Jezus, chociaż był Synem Bożym, codziennie wieczorem chodził na rozmowę ze swoim Ojcem i dlatego mógł powiedzieć: nie czynię tego, co chcę, co ja sobie wymyśliłem. Nie czynię swojej woli, czynię tylko to, co widziałem i słyszałem u Ojca mojego. Czy było mu łatwo? A w Getsemane co zrobił? Ojcze, oddał ten kielich ode mnie. Ale za chwilę przyszła refleksja i powiedział: przecież właśnie to ja mówię. Przecież właśnie na tą chwilę przyszedłem. Przecież to jest moje dzieło. Jak odda ten dzień wolny? Przecież na to przyszedł, że zapłacisz tą cenę. Czy to było krwawym potem się podził? Wiecie, jakie to jest wysiłek? Jakie to jest przeżycie? Ale zapłacił cenę. Bo Jezus dostał życie, który nas darzy. Pochłonięta jej śmierć w zwycięstwie, tak? Więc kochani, nie wiem, jakie koleje są tego losu, tego kościoła i tego miasta. Nie znam tego miasta. Ale kiedy mam czytać to miejsce o tym wydarzeniu, to znaczy, że była opresja. I to znaczy, że był gdzieś grzech. Czy w kościele, czy poza kościołem, nie wiem. Nie pytałem o tak szczegółowo, ale coś było. I był człowiek proroczy i był Ewidmelek, który miał, to którego uratował. Więc Słowo Boże mówi po pierwsze, gdybyśmy czytali teraz, idziemy dalej, kiedy wszystkich pojmano, kiedy Sedekiasza oślepiono, a jego synu zabito, kiedy wielu ludzi zginęło, a niektórzy poszli do niewoli, to popatrzcie, Jeremiasz, który przez Bożego Króla, czy Króla Bożego Narodu, był wsadzony do więzienia i o mało nie umarł, był gnębiony, był prześladowany, to król pogański, który nie uznawał Boga, po którego rękach spływała ludzka krew, dla którego łatwiej było zabić i splunąć. Taki to był człowiek. Wiecie, co zrobił? Posłał swojego głównodowódcego Nebuzaradana. Posłał on dowódcę wojsk liniowych. Posłał sekretarza. Posłał jeszcze kogoś. Samych dostojników, kwiat swojego narodu. Gdzie posłał? Do Jeremiasza. Wezwijcie go. Uhonorowali Jeremiasza. Tego, który drżał na dziedzińcu wartowym. Drżał o życie, ale nie śmiał się Bogu sprzeciwić. Wolał umrzeć, niż pójść na pewien układ. Zawołali. Co mu powiedzieli? Kto pamięta, co powiedzieli do Jeremiasza?
Ja nie pamiętam.
Idź, gdzie chcesz. Rób, co chcesz. Chcesz iść do Babilonu? Możesz iść do Babilonu. Chcesz zostać tu? Możesz zostać tu. Chcesz iść do Egiptu? Idź do Egiptu. Dajemy ci kasę. Dajemy ci glejt. List żelazny. Dajemy ci ochronę. Ktokolwiek się ciebie dotknie. Spotka się sam Nebukadnezarem. Wiecie, co to było wtedy? Uhonorowano Jeremiasza. Czy warto być Jeremiaszem? Warto. Czy Jeremiasz posłuchał króla babilońskiego? Czy poszedł sobie na wybory? Nie. Wiecie? Poszedł do Gedaliasza, a kiedy Gedaliasza zabito i później zastanawiano się, czy mam iść, zostać czy iść, pytali się Jeremiasza, Jeremiasz mówi, tam pan zostańcie. Nebukadnezar pan nic nie zrobił. Ja usposobiłem jego serce przechylnie do was. Powiedzieli, nie, pójdziemy do Egiptu, uciekli. I Jeremiasz, który im prorokował, Nebukadnezar znajdzie was w Egipcie. I przed tronem Faraona postawi swój tron. Ale Jeremiasz poszedł z nimi do Egiptu. Wiecie dlaczego? Bo Jeremiasz kochał lud Boży. On mówił do ludu Bożego różne słowa, ale on kochał lud Boży. On kochał lud Boży. Nie ten kocha, kto głaszcze. Może też kochać i głaskać, ale mówią, Salomo to napisał, że rady przyjaciela są oznaką jego wierności, a pocałunki wroga są zwodnicze. Tak? Salomon napisał swojej mądrości. Czyli nie każdy, kto ci głaszcze po górce, jest swoim przyjacielem. Ale ten, który naprawdę cię kocha, skrytykuje twoje złe postępowanie. Ale co zrobi? Pójdzie z tobą, żeby ci pomóc. Taki był Jeremiasz. Więc chcę wam powiedzieć. Wchodzicie w erę odnowy. Obyście się nauczyli rozumieć. Dlaczego to mówię? Czytaliście Księgę Daniela? A 9 rozdział ktoś pamięta? O czym? A jak się zaczyna?
Dobrze się zaczyna.
A Daniel badał ziemię i obliczył liczbę lat. 70 lat. A minęło nie woli więcej niż lat 70. A naród Boży ciągle, to już parafraza, a naród Boży ciągle był w niewoli. I Daniel zaczynał myśleć, no to jak? Bóg powiedział 70 lat, a jest więcej niż 70 lat. I jesteśmy w niewoli, nie ma końca niewoli. I nie zanosi się na to, że będzie lepiej. Coś jest nie tak, coś poszło nie tak. Na pewno Bóg nie jest ludem. Coś się z ludem stało, że nie ma wolności. I wiecie, co to było? Brak prawdziwej pokuty. Kiedy czytamy, to jest modlitwa, dobrze mówisz. Tylko to jest modlitwa pokutna, tak? Panie Boże, zgrzeszyliśmy. Mówi Daniel, który życie swoje ofiarował Bogu, który karmił się nie kalał, który chodził z Bogiem, na którego nie było zmazy ani skazy, który był czysty przed Bogiem. On mówi, zgrzeszyliśmy. My, ojcowie nasi, chodziliśmy własnymi gronami, nie słuchaliśmy słów proroków, żyliśmy bezbożnie. Wybacz nam, Boże. Dopiero, kiedy Daniel wziął winę całego narodu na siebie, kiedy pokutował z tej winy przed Bogiem, przyszedł Cyrus i wypuścił ich na wolność. Rozumiecie? Są pewne rzeczy, które muszą być dopełnione. Naród Boży poszedł do niewoli z powodu grzechu i grzech musiał być załatwiony. Musiała być pokuta. Nie było pokuty. Nie ma wyjścia. Żeby była pokuta, musisz przyznać grzech za grzech. Nie przyzwyczaja się z tej niewoli. Zawsze świat był u nas, to nigdy dalej duchowe się nie manifestowało. Ktoś mi powiedział, a po co ci te dary duchowe? Miałeś spokój, chłopie, a tak to cię nie lubią. Znaczy, ja żyję po to, żeby lubi? To moja żona ma mnie nie tylko lubić, ale kochać, tak? I ją podobnie. A inni? Jak mam dobrą żonę, to nam wnosi wszystko. Przepraszam. Szanuję ich, ale nie będę błagał o ich miłość do mnie. Rozumiecie, w tym sensie. Mam relację z żoną i to zaspokaja moje ego i moją potrzebę miłości. Dla innych mam być mężem Bożym. Mam chodzić prawdziwie. Mam słuchać Boga. Mam poświęcać się dla Boga. Więc Daniel wziął na siebie winę. Bo dbał o nas. Zobaczcie, że każdy z mężów Bożych szczególnie był gotowy za nas umrzeć. Pamiętacie Mojżesza? Boże, zabij mnie, a nie ich. Zabij mnie. Oni nie rozumieją. Ja rozumiem, oni nie rozumieją. Nie zabij! A Bóg powiedział, ich zabij, ja ciebie zostawię. A Bóg mówi, nie, nie rób tego. Ich zachowaj, nie zabij. Mąż Boży potrafi umrzeć za nas. Mąż Boży potrafi się poświęcić. Bóg oczekuje od was tego, byście załatwili pewne rzeczy. Tamci ludzie, Izraelici, byli 70 ponad lat w niewoli. I już przywykli. Odbudowali drogę, postawili winnicę. To było dobrze. Chociaż nie mieli praw obywatelskich. Byli ciągle niewolnikami. Mieli piętno niewolnika na sobie. Ale już nie chcieli być wolni. Już przywykli się niewolnikami. Chcecie być niewolnikami? Ja nie chcę być niewolnikiem. Mam mojego Boga, który mówi, do wolności zostałeś powołany. I wy zostaliście powołani do wolności. I wy zostaliście powołani do tego, żeby wezwać po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. To jest czas, żeby Boży naród powstał. To jest czas, żeby Boży naród przestał się bawić w kotka i myszkę. To jest czas, żebyśmy z tego tady już. Bóg chce nas użyć. To nie prawda, że w tym mieście są tylko podziały. To nie prawda, Liście mężowie Boży umierają. Zabijają się na śmierć. To nieprawda. Wiecie, że to nieprawda? To diabeł chce to mówić. To nie jest prawda. Prawdą jest, że Jezus żyje. Prawdą jest, że mamy Ducha Świętego. Prawdą nam jest, że nas uzdolni. Prawdą jest, że kiedy nas pochował, to nas obdarował. I prawdą jest, że kiedy nas pochował dobre dzieło w nas, to doprowadza je do szczęśliwego końca, tak? Więc tu jest powiedziane, zakończę tym wersetem. Albowiem na pewno wydarzy cię i nie padniesz od miecza. Zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo nie zaufałeś. Wierzycie w to?
Amen.
Uwierzcie. Ja uwierzę i w moim życiu dzieją się cuda. Ciało się i dzieją się cuda. I nigdy tego nie mam dość, dopóki żyję. Przyszedłem, żeby wam powiedzieć, możecie zmienić to miasto. Możecie zmienić swoją rodzinę. Możecie zmienić okolice. Może stać się prawdą to słowo, które mówi, było wypowiedziane z góry błogosławieństwa przez Mojżesza. Narody życzy sobie będą błogosławieństwa, które wam dają. Niesamowite? Będą pragnąć, będą na was patrzeć i będą mówić, jak oni to mają? Dlaczego to się tak dzieje, że łatwo im to tak przychodzi? U nas na wsi się, wiecie jak mówi? Czy jeżeli ktoś ma Boże błogosławieństwo, to nawet byt ciele urodzi. Nie wiem, czy u was tak mówią, ona tak mówi. Nie krowa, to byt na ciele urodzi. To jest to błogosławieństwo. Życzę wam, żeby ten byt na ciele urodzi. Może nie wiem, skąd to jest, ale gdzieś skądś to jest. Drodzy, modlę się Panie. Jeżeli jest coś ukrytego, czy to w życiu jednej osoby, czy to w życiu rodziny, czy to w życiu społeczności, to dzisiaj dajemy ci prawo, wyciągnij to. Pokaż nam, abyśmy mogli to załatwić. Chcemy aj zdobyć. Chcemy zwyciężyć i zająć siebie obiecaną. Chcemy wejść w posiadanie Twojego błogosławieństwa w pełni, a nie tylko w namiastce. Chcemy, Panie, obfitować w Tobie. Ja mogę się, Ojcze, nie spłynie błogosławieństwo na nich. Niech nazwą rzeczy po imieniu. Zbuduj mi autorytet. I spraw, Panie, żeby byli tak przebojowi, jak Paweł, jak Piotr, jak Jan. Spraw, Panie, żeby mówili słowo odważnie i skutecznie. I spraw, Boże, żeby umieli połączyć stare z nowym. Niech będą mądrymi gospodarzami. Niech szanują tych, których Ty ustanawiasz. I niech będzie w nich współpraca, pokora i jedność. Ojcze, niech to miasto pozna, że jest Jehoszafat. Ojcze, nie chcemy Achaba. Dzisiaj mówimy, niech to miasto pozna, że jest Jehoszafat. Namaszczony, potężny mąż Boży. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że ten Kościół spełnia Twoje kryteria. I spraw, Panie, żeby ten Kościół obrał punkt orientacyjny. Żeby nie pływali w kółeczko, ale żeby dopłynęli prosto do celu. Ojcze, spraw, żeby zdarzyły się cuda. Żeby przyszło objawienie Twojego potężnego działania. I spraw, żeby to dla nas nie było trudne. W imieniu Jezusa. Amen. Amen, czy nie słyszałem?
Amen!